przeżywamy nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, który, przypomnijmy, zapowiedział papież Franciszek Bullą Misericordiae Vultus, ogłoszoną 11 kwietnia ubiegłego roku. Niebawem będziemy mieli pierwszą rocznicę. Papież w tej bulli wyraża życzenie, aby, cytuję dosłownie, chrześcijanie zastanowili się podczas jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatów ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. To 15 numer tego dokumentu. I nieco dalej papież pisze: odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha. Wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. Nie możemy uciec od słów Pana i na ich podstawie będziemy osądzeni. Tu papież czyni wyraźną aluzję do 25 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, dobrze nam znanej, gdzie jest mowa o tym, że na sądzie Bożym Pan Bóg jak pasterz oddzieli owce od kozłów, jednych postawi po prawej, drugich po lewej i do tych po prawej powie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, bo daliście mi jeść, gdy byłem głodny, daliście mi pić, gdy byłem spragniony i tak dalej. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym czy spragnionym? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Do tych po lewej powie wręcz przeciwnie. Skoro papież zachęca nas, abyśmy na nowo odkryli, przemyśleli uczynki miłosierdzia, to proponowałbym, abyśmy skupili się na uczynkach miłosiernych co do duszy, ale w odniesieniu do własnego instytutu, do własnej wspólnoty. Wydaje się, że te uczynki miłosierdzia nic na przestrzeni wieków, jak one funkcjonują w katechizmie Kościoła katolickiego, nic nie straciły na ważności co do istoty, natomiast trzeba poszukać nowej formy, nowych okoliczności, w których te uczynki będzie można aktualizować. Przypomnijmy, chodzi o uczynki miłosierne co do duszy, a więc wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. Te uczynki wskazują na bardzo konkretne zadania, zwłaszcza proponowałbym, abyśmy próbowali, jak powiedziałem, odczytywać w kontekście potrzeb wspólnoty tej lokalnej, jak i wspólnoty całego instytutu. Bowiem zawsze są w każdej wspólnocie ludzie, którzy wątpią na przykład w swoje powołanie, w swoje umiejętności, którzy potrzebują rady. Są nieumiejętni, którym trzeba dać odpowiednie pouczenie. Może są i tacy, którzy błądzą w grzechach, których trzeba też odpowiednio upomnieć, pobudzić w nich pragnienie dobra. Nierzadko trzeba także służyć pocieszeniem, darowaniem urazów. Trzeba znosić nudnych czy inaczej myślących, inaczej zachowujących się. Czasem my sami możemy być trudni do zniesienia przez innych. No i rzecz jasna, mamy modlić się za żywych i umarłych. To są bardzo szerokie ramy spraw codziennych, ale jak powiedziałem, trzeba byśmy szukali w nich aktualnych form. Stąd też wydaje się, że wskazania papieża dotyczące uczynków miłosiernych co do duszy to bardzo dobry materiał na rewizję życia i indywidualny rachunek sumienia. Papież Franciszek nieco dalej od tych cytowanych powyżej słów podsuwa też niektóre sugestie godne uwagi odnośnie do praktykowania uczynków miłosiernych co do duszy. Pisze dalej tak, że na sądzie Bożym podobnie zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy przezwyciężać wątpliwości, które rodzą strach i stają się źródłem samotności. Czy potrafiliśmy pokonać niewiedzę, w której żyją miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyzwolić się z ubóstwa? Czy okazaliśmy bliskość samotnemu i uciśnionemu? Czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraża, i odrzuciliśmy wszelką formę urazy i nienawiści, która prowadzi do przemocy? Czy byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas? I wreszcie, czy powierzaliśmy Panu w modlitwie naszych braci i siostry? W każdym z tych najmniejszych jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach, abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i cierpliwie i troskliwie Mu pomóc. Nie zapominajmy o słowach świętego Jana od Krzyża. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. To taki ten sam 15 numer tegoż listu. Jak zauważyliśmy, Ojciec Święty poszerza ramy rozumienia uczynków miłosiernych co do duszy, nadając im charakter, powiedziałbym, uniwersalny czy globalny. Kiedy papież mówi o pewnych zjawiskach ogólnoświatowych, jak właśnie głód, jak analfabetyzm czy inne problemy. Spróbujmy te sugestie Ojca Świętego przenieść na nasz grunt. Wydaje mi się, że zwłaszcza przewodniczące, zwłaszcza ci, którzy czy te, które mają odpowiedzialność za powierzone sobie osoby, mogą tutaj znaleźć wiele inspiracji do zweryfikowania uczynków miłosiernych co do duszy odpowiednio do potrzeb powierzonych sobie osób. Wydaje się, że istotny w tym jest jednak nie tylko zakres działania, co mogę zrobić, ale sposób realizowania uczynków miłosiernych co do duszy. I być może, że w tej rewizji, w tej refleksji odnośnie do uczynków miłosiernych co do duszy w odniesieniu do własnej wspólnoty, własnego środowiska, akcent należałoby położyć nie tylko na zakres, ale przede wszystkim na sposób. Jeśli posługa wobec powierzonej sobie osoby traktowana będzie jako pełnienie miłosierdzia, to nie bez znaczenia jest właśnie zrewidowanie sposobu pełnienia tych uczynków miłosierdzia. I na przykład wątpiącym dobrze radzić. Kogoś ogarnia zwątpienie, na przykład co do swojego powołania, co do swoich kompetencji, swoich możliwości. Rodzi się pytanie, czy ja dam radę, czy ja sprostam powołaniu, czy dam sobie radę na tej drodze. I wobec tych wątpliwości powierzonej sobie osoby można dogasić tlący się knotek, powiedzieć, no dobra, skoro masz wątpliwości, no to daruj sobie. Można tak powiedzieć, a można podnieść na duchu. Dobrze byłoby w takiej sytuacji przypomnieć sobie własne obawy i lęki na początku drogi powołania czy w trakcie, bo powiedzmy sobie szczerze, kto z nas nie odczuwał lęku i wątpliwości, gdy wkraczał na drogę powołania? To jest coś naturalnego, że tam, gdzie w grę wchodzi sprawa Boża, tam zawsze będzie pokusa zniechęcenia, zwątpienia. I przypomnijmy sobie, jak bardzo czasem były nam pomocne słowa otuchy kogoś, kogo Pan Bóg postawił na naszej drodze. Gdyby ktoś, kto towarzyszył naszej drodze, powiedział nam właśnie przeciwnie, zostaw to wszystko, odejdź, być może byłoby, już nas by tutaj nie było. A zatem warto przemyśleć to, jak radzić, jaką udzielić radę tym, którzy mają wątpliwości. Czy wystarczy tylko rada taka zdroworozsądkowa, taką, jaką narzuca oczywistość problemu, czy nie trzeba tutaj zdobyć się na rodzaj świadectwa wiary? Pamiętając, że zawsze szatan będzie wzbudzał obawy, aby człowieka zatrzymać na jego drodze, aby go wyhamować. Dlatego tak ważne w tym świadczeniu posługi podnoszenia na duchu wątpiących jest rozeznawanie duchowe. Jeśli chodzi o drugi z tych uczynków, o których mówimy, nieumiejętnych pouczać. Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo pouczać czy uczyć, bo pouczać może łatwiej, bo to jest tak poszturchiwanie to z tej strony, to z tamtej strony, ale uczyć, pokazywać drogę jest znacznie, znacznie trudniej. Dobry pedagog nieumiejętność swojego ucznia stara się traktować jako wyzwanie dla niego samego, jako pewną przestrzeń, którą należy wypełnić odpowiednią instrukcją, odpowiednim pouczeniem. Przestrzeń, w której to przede wszystkim uczeń potrafi się odnajdywać. Przestrzeń, którą to uczeń przede wszystkim powinien zabudowywać, wypełniać. Przestrzeń, w której on może pewnie i bezpiecznie iść własną drogą do wskazanego celu. Sarkastycznie można powiedzieć w ten sposób, że dobry pedagog stwarza horyzonty uczniowi. Mierny pedagog, słaby pedagog, słaby wychowawca, najpierw będzie lamentował nad brakiem owej docilitas swojego ucznia, czyli tej zdolności wyuczania, i zamiast podnosić go w jego własnych oczach, zamiast pokazywać mu, że jednak stać go na więcej, zamiast pomagać mu zdobywać wiedzę i umiejętności, będzie go ośmieszał i upokarzał. Kiedyś stosowano nawet fizyczną przemoc w stosunku do niewyuczalnych uczniów, co, jak pokazuje historia, nieraz miało i groteskowe, ale i nadprzyrodzone znaczenie. Przypomina mi się tutaj historia chociażby świętego Józefa z Kupertynu, patrona mało zdolnych studentów, który nieraz jako uczeń w szkole franciszkańskiej otrzymywał razy i kiedy jego współtowarzysza nie doli, a był mało zdolnym niestety uczniem, jak się okazało na początku mało zdolnym, ale genialnym na swój sposób, i ten jego geniusz, co ciekawe, rozwinął się, kiedy w bezradności przełożony jako chyba najbardziej tępego ucznia posłał do hodowania osłów i koni. I on właśnie przy tych zwierzętach jakoś niezwykle się duchowo i psychicznie rozwinął. Czyżby początki hipoterapii? Otóż tenże właśnie święty Józef, jeszcze świętym nie był, ale już miał zadatki na świętego, kiedy nauczyciel jego współtowarzysza niedoli też próbował od niego wyegzekwować wiedzę kijem, ten po prostu się nad nim użalił i w takim nadprzyrodzonym uniesieniu wpadł w stan lewitacji i on sam tego ucznia uniósł do góry, chroniąc go przed biciem ze strony ucznia. No i tak się zaczęła jego historia z lewitacjami, aż się skończyła kanonizacją. Mówią tak, że wielki człowiek ma to do siebie, że małych dźwiga na swoją wyżynę, na swoją wysokość. Z kolei mały człowiek, w sensie takim moralnym, innych poniża, żeby samemu, skoro jest mały, czuć się większym. Więc być może to pokaże nam, co to znaczy nieumiejętnych pouczać i jak ich pouczać, aby ich nie pomniejszać, ale wydobywać z nich dobro. Taki jest właśnie pedagog. Greckie słowo paidagogos oznacza niewolnika, właśnie który jest w służbie ucznia i który go prowadzi, idzie z nim do szkoły, chroniąc go przed niebezpieczeństwami. Trzeci uczynek miłosierny polega na tym, aby grzeszących upominać. Wydaje się, że to takie proste. Grzesznikowi powiedzieć: nawróć się. Tymczasem dobrze jest sięgnąć do chociażby Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie w pierwszych, w drugim i trzecim rozdziale tego listu, w tej księgi, znajdujemy 7 listów do kościołów w Azji, które mają bardzo podobny schemat. Otóż tam pojawia się takie zdanie Boga, które anioł wypowiada. Na przykład: znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść. Zniosłeś cierpienie dla mego imienia, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. To jest właśnie Boże napominanie. Pan Bóg najpierw widzi w człowieku obraz i podobieństwo swoje. Pan Bóg najpierw widzi dobro w człowieku i dopiero kiedy mu uświadomi to dobro, pokaże mu to całe piękno, które w nim jest, wzywa go do nawrócenia, do tego, aby obdarowania nie zmarnował. A zatem napominać grzeszących to przede wszystkim pociągać ich ku dobru, jaki jest z Boga i do Boga prowadzi, a nie delektować się grzechem, słabością w formie ciągłego tylko napominania, rozważania, jak jest źle, jak mogłoby być gorzej, a jak mogłoby być ewentualnie lepiej. Niestety ośmielę się powiedzieć, że grzechem kaznodziejstwa, zwłaszcza rekolekcyjnego, jest przesadne zajmowanie się właśnie grzechem, właśnie złem. Ma się wrażenie, że najważniejszą sprawą powołania chrześcijańskiego to jest grzech. Walka z grzechem, czy też ewentualnie sam grzech. Tymczasem nie miałoby to sensu, jeśli zabraknie odniesienia do Pana Boga. Dlatego upominanie grzeszących to pokazywanie perspektywy, ku której trzeba się nawracać. Mówiłem też z tego miejsca, że na kartach Pisma Świętego około 120 kilku razy pojawia się słowo nawrócenie, nawracanie, nawrócić się i tak dalej, z czego zaledwie tylko kilka razy jest mowa o nawróceniu od grzechów, od zła, a ponad 100 kilkanaście razy jest mowa o nawróceniu do Boga, więc w pozytywnym sensie. Czwarty uczynek miłosierny: strapionych pocieszać. Wbrew pozorom to bardzo trudne zadanie, pocieszać człowieka w strapieniu, w nieszczęściu. Nie wystarczy tylko mówić takie słowa, czasami nieprawdziwe, kiedy ktoś jest umierający terminalnie, mówić mu: wszystko będzie dobrze, wyzdrowiejesz. Przecież to jest kpina z tego człowieka. Jak on się musi czuć strasznie oszukiwany, kiedy mówi mu się coś, co jest ewidentnie nieprawdziwe. Natomiast prawdziwe pocieszenie będących w strapieniu jakimkolwiek to dawać tym ludziom nadzieję. To znaczy pokazywać dobro, które jest w zasięgu ich możliwości. I do tego mogą służyć różne rodzaje, różne narzędzia do takiego właśnie pocieszania w strapieniu, jak chociażby milcząca asystencja, po prostu zwykła obecność. Czasem lepiej nic nie mówić, niż mówić rzeczy nieprawdziwe czy banalne. Sama obecność czasem jest bardzo krzepiąca. Jest świadectwem, że jestem jednak dla kogoś ważny, skoro ktoś jest przy mnie, interesuje się moją sprawą, choć wszyscy jesteśmy wobec niej bezsilni. Samo zainteresowanie problemem, wysłuchanie jak również realne udzielenie pomocy w takim zakresie, w jakim to możliwe. Często to jest pocieszenie w strapieniu. Nikt nie żąda, aby problem będący źródłem strapienia został natychmiast skutecznie i na zawsze rozwiązany. Na pewno w pocieszaniu strapionych nie chodzi o moralizowanie i racjonalizowanie, tłumaczenie, interpretowanie doświadczenia tego, co ktoś w tym strapieniu przeżywa, bo ono zawsze pozostanie tajemnicą, zawsze pozostanie pozapojęciowe. Piąty z uczynków – urazy chętnie darować. Zwróćmy uwagę na to drugie słowo. Nie chodzi tylko o darowanie wyrządzonej krzywdy, o zapomnienie, ale chętne. Nie tylko darować, no muszę darować, no muszę się jakoś tam pogodzić, bo inaczej się nie da. Chętnie. To na słowo nam, że chętnie darować urazy, trochę umyka uwagi, dlatego na to by trzeba położyć akcent. To chętne, czyli z głębi serca, z dobrej woli, darowanie doznanych urazów ma płynąć z miłości do Boga, który w swoim miłosierdziu nie pamięta grzechu. Bóg, kiedy daruje grzech, po prostu go nie pamięta. Pan Bóg nigdy do niego nie wraca. Zobaczmy na postawę Jezusa, który, czy to w odniesieniu chociażby do tej kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, o czym była mowa w ostatnią niedzielę, Pan Jezus nie czyni żadnych wyrzutów, nie rozgrzebuje tematu, nie wraca, nie pyta, ile to było razy, a z kim, a gdzie, a jak. Po prostu idź, nie grzesz, koniec. Nie wraca do tego tematu. Dlatego urazy chętnie darować oznacza unikać uszczypliwych aluzji, czy też dręczyć wspomnieniem jakichś dawnych, nieporadnych słów czy czynów, nie wypunktowywać, a ty kiedyś to coś tam, ciągle przypominanie, że było jakieś potknięcie. To nie jest Boże. Urazy chętnie darować to właśnie darować sobie tę chęć okazywania, jak bardzo mnie boli, czyjeś skrzywdzenie, czyjeś niedobre słowo, taka zapiekłość, że nosi w sobie taką pamięć doznanej krzywdy i jest jak odbezpieczony granat, który w każdej chwili może komuś do kieszeni wrzucić. Myślę, że w zakresie tego uczynku miłosierdzia, jakim jest urazy chętnie darować, bardzo pomocną mogłaby być sztuka komunikacji uczuć, której trzeba się stale uczyć. Chodzi o to, aby nie tylko mówić, jaki kto jest, ale jeżeli już trzeba, to umieć powiedzieć, co się we mnie dzieje w związku z doznaną przykrością. Czasem tak bywa, że doznajemy przykrości i na tej podstawie mówimy, że ktoś jest niedobry, ktoś jest głupi, ktoś jest taki, ktoś jest inny. Jakie mamy prawo do wydawania takiego sądu? Czy nie lepiej po prostu powiedzieć, jest mi przykro, to mnie boli, to mnie zawstydza? Pokazać, co się we mnie dzieje w związku z zachowaniem innej osoby bez wydawania sądu. Ja mogę powiedzieć w miarę poprawnie, w miarę zgodnie z rzeczywistością, co jest we mnie. Jakie są moje motywacje, jakie są moje odczucia w związku z tym. Na ogół, przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba nikt z nas nie ma daru kardiognozy, jeśli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, żeby na tej podstawie wydawać często takie jednoznaczne osądy w stosunku do innych osób, właśnie dlatego, że zostały jakieś tam popełnione błędy, które potem są ciągle wywlekane, ciągle przypominane. Kolejny uczynek miłosierny – przykrych cierpliwie znosić. To jest wyraz prawdziwej miłości bliźniego, przejawiający się w szacunku dla odmienności innej osoby. Jakoś tak czasami łatwo się ulega takiemu utożsamieniu inaczej, to znaczy gorzej. Tak nie jest. To nieprawda, że jak jest inaczej, to już od razu jest gorzej. Wiemy przecież, że inaczej często bywa znacznie, znacznie lepiej, no przynajmniej ciekawiej. Więc znoszenie ludzi przykrych, a bywają tacy ludzie, którzy są przykrzy swoim stylem bycia, swoimi jakimiś manierami, nawykami, mogą działać nam na nerwy, No i jeżeli będziemy to traktowali w kategoriach, że on jest inny, czyli gorszy, będzie to o wiele trudniej. Natomiast spojrzenie na tę inność może jako pewną szansę odkrycia czegoś nowego, nowych obszarów, może pomóc w tym znoszeniu cierpliwie osób przykrych. Zwróćmy uwagę też, że w sformułowaniu tego uczynku miłosierdzia wcale nie jest powiedziane, że my musimy od razu kochać i rzucać na szyję tym, którzy są trudni do zniesienia. Po prostu jest mowa znosić, czyli tolerować, zgodzić się na ich obecność. Nie wszystko musi wywoływać w nas entuzjazm, tak samo jak nie wszystko musi w nas wywoływać agresję. Nie jesteśmy zobowiązani ani do entuzjazmu, a tym bardziej nie wolno nam okazywać agresji tylko dlatego, że ktoś jest kłopotliwy. Co też nie znaczy, że mamy się wystawiać ciągle na terroryzm ludzi pokomplikowanych, jakichś, którzy mają tysiące problemów, czy mają taki styl życia, żeby tylko innym sprawiać kłopot. Wszyscy muszą działać według ich stylu. Nie wcale nie znaczy, że musimy się stać zakładnikami takich ludzi, ale to też nie powód, żeby się denerwować, więc ja jakoś tam po prostu mówię, no dobra, znajdziecie moją stronę w internecie, jak macie realne problemy, to napiszcie. No i potem zakrystian mi mówi, że oni tak do wszystkich, każdy ksiądz, który się nowy pojawi, to oni tak go właśnie zaczepiają, właśnie tak na ostatnią chwilę. Dlaczego tak? Ale dodam tylko do tego uczynku jeszcze jedną rzecz, że to znoszenie ludzi kłopotliwych, przykrych, namolnych, jakichś takich właśnie z ciągłymi tylko pretensjami do całego świata, może być dla nas doskonałą okazją ćwiczenia się w cnocie, właśnie cnocie cierpliwości, czy w miłości bliźniego, w ramach tak zwanej ascezy biernej. A więc nie ascezy czynnej, w której to ja sobie wyznaczam zadania do wykonania, ale w ramach ascezy biernej, kiedy to życie mnie rzeźbi, kształtuje poprzez różne problemy, z jakimi się muszę borykać na co dzień. I ostatni z uczynków, modlić się za żywych i umarłych. Wydaje się, że z tym chyba mamy najmniej problemów, zwłaszcza we wspólnocie. Przecież modlimy się za współsiostry, za te, które żyją, za te, które odeszły do wieczności. Ale może dobrze by było też i tu się zastanowić, czy na pewno tu mamy najmniej do zrobienia. Otóż może dobrze byłoby postawić sobie pytanie, jak często i o co się modlimy, zwłaszcza dla tych żywych. Czy w modlitwie uwzględniamy wolę Bożą względem nich i realne ich sytuacje i potrzeby, czy też dominuje bardziej nasza projekcja? Na przykład, Panie Boże, zmień ją wreszcie. Panie Boże, daj mi cierpliwość do znoszenia ją. Czy tak dalej. Może się zdarzyć, że my się tak modlimy trochę tak według własnego widzenia tego człowieka. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. A zatem warto ten zaledwie zarys problemu, jeśli chodzi o uczynki miłosierdzia w stosunku do własnego środowiska, własnej wspólnoty, warto poddać jeszcze pod przemyślenie, takie zrewidowanie siebie przed Panem, mając przed oczyma konkretne osoby, konkretne sytuacje, może szczególnie te, które są powierzone naszej odpowiedzialności. Bo nawiązując do tego, co papież Franciszek pisze w bulli Misericordiae Vultus, kiedyś na sądzie Bożym właśnie będziemy sądzeni z miłości, będziemy sądzeni z uczynków miłosierdzia. A zatem zostaniemy zapytani, co zrobiliśmy, aby zwłaszcza powierzeni naszej pieczy ludzie stawali się lepsi, stawali się święci, byli bliżej Pana Boga. Kiedyś z tego też będziemy musieli zdać rachunek. Bowiem jako Kościół, jako wspólnota Instytutu, jako ten Kościół w miniaturze, nie realizujemy swojego powołania w pojedynkę. Do nieba nigdy nie idzie się w pojedynkę. Nawet pustelnik nie zbawia się sam. Zawsze dojrzewamy w życiu duchowym we wspólnocie eklezjalnej. I w takim też stopniu, w jakim nauczymy się tu w ziemskim życiu czuć wspólnotę, czuć Kościół, żyć wspólnotą, żyć Kościołem, w takim stopniu będziemy w stanie w niebie cieszyć się wspólnotą, tymi więziami osobowymi, zarówno z naszym Ojcem Założycielem, jak i wspólnotą tych, które poprzedziły nas i które towarzyszą nam w naszej drodze do wieczności.